Jaki to dziś mamy dzień? Dzień Pański, niedziela, dzień zielonych świąt, święta. Kto wie, co to za święto? Pamiętacie tę historię o sławetnej pieczeni? Taki piękny przepis. W skrócie powiem, z pokolenia na pokolenie, taka piękna, pyszna. Gdzie jest sekret? I pamiętacie, te przyprawy takie i z jednej i z drugiej strony odciąć. I pytają następne, aż doszli gdzieś do najstarszej osoby w rodzinie, dlaczego odciąć? I mówi, bo moja babcia miała za małą brytwanę. Ale z pokolenia w pokolenie ludzie robili to samo, bo wydawało im się, że tak trzeba. Nie wiem, mam nadzieję, że nikogo nie zaskoczyłem pytaniem. Co to za święta, te święta, zielone święta? Gdyby na ulicy cię ktoś zapytał, a mnie w pracy pytali, dzień zielonych świąt, wiedzieli, że chodzę do kościoła zielonoświątkowego, to od razu pytanie, a co to za święta, to wasze święto? Co byś, bracie, siostro, odpowiedział? Jakie to jest święto? Tak, w dniu Zielonych Świąt, kiedy wszyscy byli zgromadzeni, Duch Święty został wlany na ziemię. Z tym, że trzeba o tym pamiętać, że to był dzień świąt. To był dzień świąt. Gdy nastał dzień Pięćdziesiątnicy albo Zielonych Świąt i tak jest poprawnie, wtedy został wylany Duch Święty. Dziś jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym, dlatego że odnosimy się do tego wydarzenia, w którym to dniu Duch Święty został dany Kościołowi, a my chcemy być napełnieni Duchem Świętym. Ale tak naprawdę to święto już było. To co to za święta? No właśnie. Czy to jest przypadkowe, że akurat taki dzień, że wtedy było święto? Myślę, że nie. U Boga nie ma przypadków. Wierzę, że Bóg zaplanował, że to był ten szczególny dzień. Dlaczego? Co to było za święto? Zielone święta, czyli hebrajskie święta Szawot. Kluczowe święta, jedne z kluczowych świąt dla Izraelitów. Inaczej Dzień Pięćdziesiątnicy. To znaczy, że Izraelici świętowali ten dzień. Dzień, kiedy 50 dni po wyprowadzeniu z Egiptu Mojżesz stanął przed Bogiem i otrzymał prawo dla Kościoła. Mojżesz otrzymał dla ludu Bożego tablice kamienne, na które były spisane przymierze, Boże przymierze z jego ludem. Ktoś określił to tak bardzo fajnie. Święto to wskazuje, że Bóg nie poprzestaje tylko na tym, aby nas wyzwolić z niewoli. Stwórca chce, aby nasze życie obfitowało i było doskonałe, więc pokazuje nam, jak je zmienić i jak to robić. Tak sobie wyobrażam ten dzień świąt, kiedy naród Boży się zgromadzał i wspominał nie tylko to, że byliśmy w niewoli, ale przyszedł dzień, kiedy Bóg dał swoje prawo. Prawo, na podstawie którego człowiek mógł stawać przed jego obliczem. Prawo, na podstawie którego było klarowne, co Bogu się podoba, co się nie podoba. Co jest dla Niego miłym, a co niemiłym. Nie wiem, czy obchodzicie Dzień Zielonych Świąt. Myślę, że jako zielonoświątkowcy wspominamy o tym, że tak, to coś się tam wydarzyło. Czy coś się tam wydarzyło? Coś ważnego, kochani, coś ważnego się wydarzyło. Może trzeba by było zadać sobie pytanie, czym ten dzień powinien być dla nas. Tak, gdybyśmy wyszli poza budynek tego kościoła i zaczęli pytać ludzi o zielone święta, czym są, dzisiaj to już jest miszmasz. Zupełnie święto oderwane od tego, które było w Bożym zamierzeniu. Ale pozostawmy ludzi z ich wyzwaniami, skupmy się na nas, na Kościele. Słyszeliście, kochani, takie określenie fajerwerki chrześcijańskie? Kiedyś słyszałem, na początku mi się to nie spodobało, ale kiedy zacząłem zgłębiać temat, dużo w tym jest prawdy. Mowa jest o Duchu Świętym. Chociaż nie do końca o Duchu Świętym. Mowa jest o, jak to określił, o niebezpieczeństwie skupiania się na szukaniu efektów specjalnych Ducha Świętego, a znaczenie Jego samego odchodzi w cień. Nie wiem jak wy, ale ja zdążyłem poznać niejedną taką osobę. Ludzie, którzy tak bardzo skupieni na tym, co jest takiego wielkiego. I myślę, dlatego ktoś to nazwał chrześcijańskie fajerwerki. Tryskać, żeby coś było widać. Jaki jest efekt fajerwerków? Drogi, krótki, trochę światła, trochę zabawy. Wtedy, kiedy jest, jest fajnie. I to jest chwila, nie ma. Minęło. Może ktoś miał właśnie to na myśli, patrząc na jakieś osoby w kościele. Kiedy jest nabożeństwo, czy kiedy jest jakaś tam okoliczność, fajerwerki, ludzie wracają do domu i tyle z tego było. Dary Ducha Świętego są niczym innym jak znakiem. Znakiem obecności Ducha Świętego, Boga w życiu człowieka. Są niczym innym jak owocem Jego obecności. Jak owocem Jego obecności. Może właśnie to jest ten problem, który ktoś zauważył, opisując ten termin fajerwerki chrześcijańskie. Więcej, żeby się działo, a mniej doświadczenia, mniej przeżycia, relacji ze samym Bogiem, z tym, który jest najważniejszy, z tym, który wypełniać powinien człowieka. Jaki jest cel obecności Ducha Świętego? Czy celem obecności Ducha Świętego pośród nas jest to, żeby słychać było modlitwę w językach i tak dalej? Czy to był główny cel przyjścia Ducha Świętego? Spróbujcie odpowiedzieć. Jaki cel? Pan Jezus o tym mówił. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 7 do 14 wersetu. Ewangelia Jana, rozdział 16, wersety od 7 do 14. Pan Jezus mówi tak. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, uwaga, kto? Kto? Powiedzcie to głośno. Czy nie widać tu roli, z jaką Duch Święty ma przyjść? To jest Jego imię. Jeśli ja nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie gdzie? Czytajmy to razem. Nie przyjdzie do was. Jeśli zaś ja odejdę, poślę go gdzie? Poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, co zrobi? Przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch, pomóżcie, gdy przyjdzie On, Duch prawdy, co zrobi? Wprowadzi kogo? Wprowadzi nas w co? We wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mojego weźmie i wam oznajmi. To jest główny cel przyjścia Ducha Świętego. Nie fajerwerki chrześcijańskie. Takie znaki towarzyszyć będą. Towarzyszyć będą. Ale Duch Święty przyszedł po co innego. I może zdarzyć się tak, że nawet właśnie i zielonoświątkowcy trochę o tym zapominają, skupiając się na tym, aby obfitować w dary. Czy cel przyjścia Ducha Świętego nie jest spójny z tym świętem, które wtedy obchodzono? Obchodzili święto, że mają prawo, że mają drogowskazy, że to prawo miało im pomóc stanąć przed Bogiem. To prawo im miało pomóc przejść przez ziemską pielgrzymkę i stanąć przed Bogiem. A Duch Święty po co? On was będzie prowadził. On was będzie przekonywał. On was będzie korygował. To On was będzie pracował, abyście stanęli przed Bogiem. Myślę, że wielu z nas dzisiaj może stanąć na tym miejscu i powiedzieć o tym, jaką drogę nawrócenia przeszedł. Że Bóg wyrwał go z tego miejsca paskudnego, w którym był, a teraz jestem tu, gdzie jestem. Moglibyśmy opowiadać o drodze swojego nawrócenia, o chrzcie. Myślę, że o wielu zmianach, które w naszym życiu się dokonały. Myślę, że moglibyśmy opowiadać o tym, co się zmieniło, o tych wspaniałych relacjach z ludźmi, z braćmi, siostrami, którego wcześniej nie mieliśmy. Może moglibyśmy opowiadać o życiu modlitewnym, o nowym życiu. Czyją mocą? Tacy fajni jesteście, dobrzy, mocni w tym? Kochani, rozważając rolę Ducha Świętego, chcę wspomnieć dzisiaj o dwóch osobach. O dwóch wierzących osobach z Nowego Testamentu. Pewno wszyscy znacie te postacie, ale zanim je wymienię z imienia, chciałbym, żebyście spróbowali domyślić się, o kogo chodzi. Kim byli przed nawróceniem, tego nie wiemy. Podejrzewamy, że jedni ze Izraelitów, bo w tym gronie byli, zanim jeszcze Duch Święty wysłał apostołów do pogan. Może wcześniej byli jak wielu, wierzący tylko z teorii. Znali Boga, ale tak naprawdę nie chodzili Jego drogami. Ale to, co wiemy, to wiemy, że na pewno zostali ochrzczeni. Wiemy, że na pewno stali się członkami Kościoła. Wiemy na pewno, że przeżyli chrzest w Duchu Świętym. Zostali napełnieni tak jak wszyscy inni. Czyli odwrócili się od grzechu i stanęli w miejscu, kiedy zaczęli szukać prawdziwego Boga. Więcej, czytamy o nich, że trzymali się nauki apostolskiej. Byli mocno związani z innymi wierzącymi, bo jest napisane, że trwali w społeczności. Brali udział w wieczerzy, może nawet codziennie, bo też jest napisane, że codziennie łamali chleb po domach. Zgromadzali się w modlitwach, może i codziennie. Na pewno byli świadkami takich cudów, o których my dzisiaj wspominamy, o których my dzisiaj mówimy. Chcielibyśmy, żeby tak było w Kościele. Na pewno znali i widzieli potrzeby Kościoła. Na pewno ich serce było wrażliwe na potrzeby ówczesnego Kościoła i byli w stanie poświęcić wiele. Czy ktoś się domyśla, o kim mowa? Wcale nie byli to biedni ludzie. Oni postanowili pomóc biednym drogą własnych wyrzeczeń. Pastor Janek już wie. Może długo to rozważali, ale postanowili, podjęli decyzję. Sprzedajemy. Sprzedajemy cały swój majątek i idziemy z tym do kościoła. To Ananiasz i Safira. Byli członkami pierwszego kościoła. Oj, widzieli nie takie fajerwerki, jak nawet jeśli byśmy wszyscy, te chrześcijańskie fajerwerki, gdybyśmy wszyscy o nich zaczęli opowiadać, to pewno oni widzieli o wiele więcej. I byli członkami pierwszego kościoła, który miał szczególne cechy. Cechy, o których czytamy w drugiej księdze Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety 42-47. I czytamy o tym kościele tak. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Jakże wiele razy słyszę, ale chcielibyśmy taki kościół mieć. Ja też. Ja też. Patrząc na Ananiasza, na Safirę, zaczynam się zastanawiać, czy będąc w takim kościele, w kościele pełnym Bożej mocy, obfitującym w dary Ducha Świętego, czy można być zupełnie bezpiecznym? Bezpiecznym od pokus? Przeczytajmy historię Ananiasza i Safiry. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich. Od pierwszego wersetu do jedenastego czytamy tak. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swojego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszyscy, którzy to słyszeli. Młodzi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr. Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, aby kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twojego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Może ktoś pomyślał, Dzień Zielonych Świąt. Kiedy tu powinniśmy się ekscytować darami Ducha Świętego, a to takie słowo. Myślę, że bardzo ważne dla nas. Patrząc na ludzi, którzy wychowywali się w takim kościele, nie wyobrażam sobie bycia w kościele, w którym Bóg w taki sposób się manifestuje, żeby nie dotykał się i mnie samego. Jeśli jest Bóg, jeśli jest Boża obecność, to dotyka się wszystkich. Kto wie, może jeszcze większe doświadczenia przeżywali z mocą Ducha Świętego, z Bożym napełnieniem. Ale było coś, co im zamknęło drogę do błogosławieństwa. Patrząc na ich chrześcijańskie życie, miejsce, w którym wzrastali, i na ich dalszy los, warto by się było zastanowić, co się z nimi stało. Czy nie znacie takich osób w swoim życiu? Zapytajcie pastora Janka. W przeciągu swojej długiej pastorskiej służby podejrzewam, że wiele, wiele takich osób, którzy fascynowali się darami Ducha Świętego, i skończyło się to na fajerwerkach. Gdzieś odpadli. Gdzie jest problem? Ale to czasami i nas dosięga. Będąc świadkami odpadnięcia kogoś od Boga, odejścia od Boga, od Kościoła. Czasami stajemy w oskarżeniu, pytając siebie, co zaniedbaliśmy. Może rozmawiamy ze sobą, mówiąc jeden drugiego, a może ktoś, jeśli ktoś byłby bliżej. Możliwe. Może jeśli i Ananiasz, i Safira mieliby tak bliskie relacje z braćmi, siostrami, może by powiedzieli o tym. Może. Czasami słyszę, a gdyby było więcej nauczania na ten temat. Podejrzewam, że byli Izraelitami tak jak i pozostali. Czy czegoś nie wiedzieli? Całe prawo znali i do tego jeszcze obecność Ducha Świętego. A jednak coś zgubiło ich życie. Jaka była bezpośrednia przyczyna ich śmierci? Czy to były pieniądze? Pieniądze były narzędziem. Pieniądze były narzędziem w ręku diabła, ale nie to było przyczyną. Możliwe, że Jako Izraelici doskonale znali Słowo. Może i słuchali kazań z księgi Jeremiasza, gdzie napisane jest 17 rozdział, 9 i 10 werset. Bardzo kluczowe słowa dla ludzi wierzących. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż je może poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, aby oddać każdemu według jego postępowania. Czy ktoś z was nie zna tego słowa? Wszyscy je znamy. Czy oni nie znali? Na pewno znali. Podstępne jest serce człowieka. Piotr zwraca się z pytaniem, czym to szatan omotał serce twoje? Dla nas w tym tłumaczeniu omotał, czyli wydaje się coś jak pajęczyna, zniewolił, ale w dosłownym tłumaczeniu chodzi o napełnienie. W dosłownym tłumaczeniu chodzi o pełnię. Czyli trzeba by to było bardziej precyzyjnie ująć, czym to szatan napełnił twoje serce. Nie co to szatan włożył do twojego serca, ale napełnił. Tego nie było mało. Nie było mało na tyle, że doprowadziło to ich do upadku. Jaki mądry człowiek, płynąc w łodzi, pozwoliłby sobie dokładać kamieni? No może jeden, dwa jakieś ładne kamyczki, ale kiedy by mi ładowali kamienie, to przecież pomyślałby, no człowieku, albo ja, albo kamienie. Łódź utonie. Podstępne jest serce człowieka bardziej niż wszystko inne, zdatne na pokusy, zdatne na zepsucie. Ktoś powiedział tak, wiele nam chodzi bzdur po głowie, ale problem się zaczyna, gdy je dopuścimy do swojego serca. Ktoś inny powiedział, nie masz wpływu na to, że ptaki latają nad twoją głową. Masz wpływ na to, czy zrobią gniazdo na twojej głowie. A na samym początku Biblii czytamy, wtedy, kiedy człowiek dopuścił grzech do swojego życia, Bóg mówi do Adama i Ewy, grzech będzie cię kusił, ale ty, pomóżcie mi, co macie robić z nim? Ale wy macie nad nim panować. Ale wy macie nad nim panować. Tak, i cały Stary Testament pokazuje, że pomimo tak klarownego prawa, człowiek ciągle sobie nie radził z panowaniem nad własnym sercem. I oto w tym samym dniu, kiedy świętowali te prawo, Bóg dał nowe prawo, prawo ducha. Bóg dał uposażenie dla ludzi wierzących, Ducha Świętego, który może im pomóc. Który nie jest skazany na to, żeby pomagać, czy chcą, czy nie chcą. Który może pomóc prześwietlać serca człowieka. Bo to, co czytaliśmy z Księgi Jeremiasza, ja, Pan, zgłębiam serca, aby oddać każdemu według jego postępowania. Bóg zna serce człowieka. Problem w tym, że nie zawsze człowiek jest świadomy tego, co w jego sercu jest. Nie zapomnę najkrótszego kazania w moim życiu. Jeden z braci jąkała. Mieliśmy na zadanie w seminarium opracować i wygłosić kazanie. Powiedział jedno kazanie w życiu. Wyobraźcie to sobie, jak mu trudno szło, ale to kazanie dotarło do mojego serca i do dzisiaj je pamiętam. On wtedy mówił o sercu człowieka, że człowiek czasami jest jak śmietnik. Ładuje wszystko to, co ma, a później dziwi się, że jest taki ociążały. A później dziwi się, że tyle różnych rzeczy, doświadczeń niepotrzebnych w jego życiu występuje. Można siebie przekonywać, że wszystko jest pod kontrolą. Ale Duch Święty został dany po to, aby przekonywać o prawdzie. Kogo? Najłatwiej jest powiedzieć świat. To oni tam poza Kościołem. Nas przekonał, mnie przekonał raz, kiedy poznałem prawdę w Bożym Słowie, postanowiłem za tą prawdą iść drogą tej prawdy i przekonuję mnie z dnia na dzień. Bracie, siostro, Kościele zielonoświątkowy, jak często modlicie się o czystość swojego serca? Jak często modlicie się: Duchu Święty, pokaż mi, co jest naprawdę w moim sercu. Pokaż mi, co ja naprawdę wpuszczam do mojego serca, abym mógł to zobaczyć, zanim noga moja się potknie. Przykładem niech będzie dla nas król Dawid. Jeden z najbardziej bogobojnych mężów na ziemi, o którym Bóg mówi: mąż według mojego serca. Znamy jego historię. Dopuścił do swojego serca, stojąc na dziedzińcu swojego pięknego zamku. Dojrzał pewną niewiastę. Jak myślicie, czy to było tak? Zobaczył i od razu już lećcie, przyprowadźcie ją? Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że oczy mu coraz bardziej wyłaziły. Coraz bardziej był na tym skupiony. Coraz mocniej jego serce się otwierało. A wtedy, kiedy było pełne, kiedy już się napełniło, diabeł zrobił swoje. Wpuściłeś mnie, no to czyli widać, że mogę. Wiemy, zgrzeszył z nią, zaplanował zabójstwo jej męża. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, naszą uwagę na modlitwę Dawida. 51 psalm. Tytuł tego psalmu: modlitwa pokutna. I czytamy tutaj tak. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy, gdy wdał się z Betrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszym się stanę. Daj bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości moje, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź występki moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie oblicza swego i nie odbieraj mi Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Tu jest też i odpowiedź tragedii Ananiasza i Safiry. Dopuścił do serca swego. Może gdyby Ananiasz i Safira świadomi tego, po co tak naprawdę Duch Święty przyszedł. Może gdyby zawołali tak jak Dawid. Może gdyby zawołali: Boże, wybacz mi mój grzech. Ty miłujesz prawdę na dnie duszy chowaną, bo Ty wiesz wszystko. Zobaczcie, co Dawid mówi. Przeciwko komu zgrzeszyłem? Cudzołóstwo i morderstwo, czyli przeciwko człowiekowi. Kto na tym szkodę poniósł? Człowiek. Ale Dawid, świadomy tego, że to jest odpowiedzialność przed Bogiem, mówi: przeciwko Bogu zgrzeszyłem. Ten sam Dawid, kiedy siedzi w grocie, w jaskini, kiedy Saul pojawił się, jego doradcy mówią: masz teraz swojego prześladowcę, teraz możesz wymierzyć mu sprawiedliwość. I Dawid wtedy mówi: nie, bo bym zgrzeszył przeciwko Panu mojemu. A jednak w tym przypadku otworzył serce na pokusy diabelskie. W tym jednym przypadku otworzył je, a to doprowadziło do tragedii. Myślę, że można podawać przykłady wielkich, bardzo inteligentnych, uczonych ludzi, ale i biednych, niedouczonych. Jedni i drudzy upadają. Dlaczego? Serce człowieka podstępne jest niż wszystko inne i zepsute. Kochani, jak bardzo pragnę i dla siebie samego, i dla nas, dla Kościoła, abyśmy pierwsze, czym moglibyśmy się ekscytować, to właśnie tym, że Duch Święty został dany człowiekowi po co? Po to, abyśmy my mogli stawać i mówić: Duchu Święty, pokaż mi, co jest w moim sercu. A tamto towarzyszyć nam będzie. A tamto towarzyszyć nam będzie. Zwróćmy uwagę też na słowa Piotra, których mówi: cóż cię skłoniło, żeś tę rzecz dopuścił do swojego serca? Nie ludziom skłamałeś, ale Bogu. Wydaje się, co to takiego? Tak błahe. Sprzedali dom, mieli pieniądze. Piotr mówi: czyż nie było to wasze? Było. Czy pieniądze, które mieliście za sprzedaż domu, czy nie były wasze? Były. Trudno jest to zrozumieć. Diabeł podchodzi w tak sprytny sposób. Jaki problem stanąć i powiedzieć: słuchajcie, sprzedaliśmy za 2 miliony. 50 tysięcy chcemy dać, 500 tysięcy chcemy dać, połowę chcemy dać, jakkolwiek, ale kiedy stajemy w szczerości serca z tą prawdą na dnie duszy chowaną, stajemy i mówimy: Boże, tyle chcę dać. Czy nie o tym mówił Piotr? A jednak jest coś, czym diabeł tak potrafi zakręcić w nas samych, w naszych myślach, że potrafimy dopuścić to do swojego serca i powiedzieć: nie, wcale nie jest źle. Kochani, pamiętajmy o tym. To jest wielkie ostrzeżenie dla nas, dla Kościoła. Kiedy stajemy przed Bogiem, nie oddawajmy części, mówiąc, że to wszystko. Nie oddawajmy części, mówiąc, że to wszystko. Jeśli ci takie konsekwencje ponieśli, to czy my nie? Przykład? Jest potrzeba coś zrobić. Potrzeba coś zrobić w Kościele. Mówisz co? Że nie masz czasu. Nie zrozumiecie, nie chcę tutaj żadnej aluzji do kogokolwiek. Chodzi o nasze postawy. Ale jeśli mówimy, że nie mamy czasu, mówimy człowiekowi przed Bogiem, bo mówimy o czymś duchowym. Coś trzeba w Kościele. Trzeba zaangażować się do czegoś. Mówimy, nie mamy czasu, wracamy do domu i siedzimy, odpoczywamy, bo wolimy ten czas spędzić z rodziną. Co takiego by się stało, jeśli by ktoś powiedział: słuchaj, nie dam rady, bo chcę ten dzień poświęcić rodzinie. Tyle. Prawda czy nie? A jeśli mówimy inaczej, komu kłamiemy? Piotr mówi wprost: skłamałeś Bogu, nie człowiekowi. Dzięki Bogu nie mieliśmy takiej sytuacji i oby nigdy nie było w tym Kościele, że na podstawie kłamstwa kogoś trzeba było wynieść. Ale jeśli tam takie ciężkie konsekwencje ponieśli, zastanówmy się, kochani, nad sobą. Nad naszymi decyzjami. Nad precyzją wysławiania tego, co jest w naszych sercach. A może tobie dzisiaj Bóg zadaje te pytanie, te, które Bóg wypowiedział przez usta Piotra. Cóż cię skłoniło, że tę rzecz dopuściłeś do twojego serca? Zadam takie dziwne pytanie. Czy ktoś z was planuje upadek? Jest ktoś, kto ma to w planie? Jak to się dzieje, że jednak się potykamy? Czy nie jest to właśnie te serce? To serce? Na tym polega oszustwo serca, kochani, że zaczynamy wierzyć we własne siły. Zaczynamy wierzyć we własny spryt, własną mądrość, własne opanowanie. Tak myślę, że Dawid, kiedy stał i zobaczył Betrzebę, czy zwątpił chociaż na chwilę swoje opanowanie? Tyle razy. A jednak diabeł znalazł małe ujście. Tą chwilę przytrzymał trochę dłużej w swoich myślach i stamtąd dostało się do serca. Apostoł Paweł powiedział o sobie takie wyznanie. List do Rzymian, 7 rozdział, wersety 22 do 24. List do Rzymian, 7 rozdział 22-24. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I pełny Ducha Świętego apostoł Paweł mówi u schyłku swojego życia: biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec żywota wiecznego. Ale wcześniej mówi Paweł: teraz jesteśmy jakby w zawodach. Teraz wcale nie mówię, że już uchwyciłem niebo. Jak my dzisiaj określamy, uchwyciłem Pana Boga za nogi. Ale dziś biegnę wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Ale dziś, stając do walki, nie uderzam jakby w próżnię, ale uderzam precyzyjnie, czyli gdzie? Ale staram się uderzać w każdą pokusę diabelską. I proszę Ducha Świętego każdego dnia, aby mi pokazywał, co do mojego serca się dostaje. Jakie ty masz o sobie zdanie, bracie, siostro? Jesteś mocny czy nie? Wierzę, że dziś Bóg przez to słowo chce zachęcić nas, abyśmy nie ustawali w tym, aby stawać przed Bogiem i wołać: Duchu Święty, patrz, czy coś dopuściłem do mojego serca. Chcę, abyś był moją strażą, przednią i tylną. Chcę chodzić z Tobą. Chcę doświadczać pełni darów Twoich. Ale najpierw, przede wszystkim, chcę, abyś był ochroną mojego serca, ochroną mojego życia. Wierzę, że dziś Bóg przez to słowo chce nas zachęcić do takiej modlitwy, jaką Dawid się modlił. Serce czyste stwórz we mnie, Boże. Ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie Twoim Duchem Ochoczym, Duchem Pocieszycielem. Apostoł Paweł mówi na temat darów Ducha Świętego. Najpierw wymienia, że w Kościele są. Jedni są apostołami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A później podsumowuje to takim stwierdzeniem. 1 Koryntian 12, 31. A wy starajcie się o większe dary duchowe, a ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą. To nie jest tak, że nie mamy się starać o dary duchowe, ale wierzę, że właściwy kierunek dla nas, dla ludzi wierzących, dla ludzi, którzy chcą chodzić w mocy Ducha Świętego, jest w pierwszej kolejności wołać: Boże, stwórz we mnie serce czyste. Badaj moje serce i sprawdź mnie, czy nie chodzę czasami drogą zagłady. I wtedy usilnie módlmy się o owoce darów Ducha Świętego. Jeśli zamienimy kolejność, to raz, że mogą to być tylko fajerwerki. Jeśli zamienimy kolejność, to może okazać się, że odwrócimy się tak, jak odwrócił się Ananiasz i Safira. Czy ktoś z was chce upadku? Ja bym bardzo, bardzo nie chciał. Ale dlatego potrzebujemy się modlić. Wołać, Panie, dlatego, że jesteśmy w Kościele Zielonoświątkowym. Chcemy doświadczać darów Ducha Świętego, ale w pierwszej kolejności chcemy doświadczać Twojej mocy, tego celu, dla którego przyszedłeś, aby pokazywać nam, co jest w naszych sercach. Abyśmy mogli czyści stawać Tobie do dyspozycji i wołać, Panie, teraz napełniaj. Nie ma niczego, czego Bóg nie widzi. Nie ma niczego, czego Bóg nie widzi. Może dzisiaj potrzebujesz stanąć przed Bogiem. Nie wiem, czy pierwszy raz, czy kolejny raz, ale powiedzieć, Panie, Ty znasz wszystko. Ty wiesz, co jest w moim sercu. Może potrzebujesz stanąć i powiedzieć, Boże, nie chcę tak dłużej. Udawać, że wszystko jest w porządku. Tym bardziej potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Pocieszycielu. Skało moja, mocy moja, zbawienie moje. Powstańcie, proszę. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Boże, za to, że dziś nie tylko Twoja księga może być przed nami otwarta, ale Słowo, które żyje i ma moc. Dziękuję, Panie, za to, że dziś, obchodząc Dzień Zielonych Świąt, Panie, możemy sięgać do Twojego źródła. Możemy patrzeć, Panie, jaki jest cel tego, że tak właśnie uczyniłeś. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteśmy Twoim Kościołem, że, Panie, Twoja prawda przed nami jest odkryta. Panie, znasz serce każdego z nas. Znasz serce, Panie, każdej jednej osoby na tym miejscu. Panie, nie chcemy usłyszeć kiedyś od Ciebie, odejść precz, nigdy Ciebie nie znałem. Nie chcemy, Panie, chować się za naszymi słabościami. Panie, znasz każdego z nas, znasz, Panie, każdą najbardziej utajoną prawdę. Panie, nie chcemy być obłudnikami przed Tobą, ale chcemy, Panie, nazywać sprawy po imieniu. Proszę, Panie, o każdą jedną osobę dzisiaj na tym miejscu. Panie, ktokolwiek boryka się z takimi wyzwaniami, Panie, przez Jezusa Chrystusa, proszę, Panie, przyjdź, Odkupicielu. Zabierz wszelki grzech. Panie, za to umarłeś. Umarłeś, Panie, dla naszego zbawienia. Dziękuję, Panie, za to, że jesteś usprawiedliwieniem każdego, Panie, kto wzywa Twojego imienia. Każdego, Panie, kto ze skruszonym sercem staje przed Tobą. Panie, dziękuję za to, że przyszedłeś po to, aby być mocą dla swojego ludu. Panie, dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję za to, że jesteś pośród nas. Panie, tak wiele razy słyszysz nasze wołania. Panie, chcemy być szczerzy. Nie chcemy wołać, Panie, o tylko to, co będzie widać na zewnątrz. Ale, Panie, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy, Panie, abyś z Twoją mocą, z danym Ci autorytetem, Panie, rozprawiał się z naszymi sercami, w naszych sercach, z naszymi słabościami. Panie, proszę, przekonuj nas każdego dnia o Twojej prawdzie, o sprawiedliwości, abyśmy nie podlegali Twojemu sądowi. Panie, daj nam mądrość. Daj nam, Panie, mądre serce, abyśmy mogli stawać jako sędziowie sami dla siebie, przed Tobą. Abyśmy mogli oddawać, Panie, Tobie wszystko. Wszystko, Panie, całe nasze życie, w szczerości serca, Panie. Tak i każdą pracę, każdą służbę, Panie, w tym Kościele. Aby ktokolwiek, Panie, służy, abyśmy mogli też robić to ze szczerości serca. Nie oszukując, Panie, przede wszystkim Ciebie. I proszę, Panie, o Twoje napełnienie. Napełnij, Panie, Twój Kościół. Napełnij nas, Panie, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy, Panie, chodzić w Twojej mocy. Potrzebujemy, Panie, Wiedzieć, że Ty jesteś ten sam, nigdy się nie zmieniasz. I tak, Panie, jak napełniałeś Twój Kościół, Twój pierwszy Kościół, tak proszę, Panie, napełnij Twoją mocą. Duchu Święty, napełnij i każdego z nas. Jako Twój Kościół, Panie, abyśmy mogli iść tak, jak posyłałeś wtedy Twoich uczniów, aby towarzyszyły nam, Panie, znaki i cuda, manifestacje, Panie, Twoich darów, abyśmy mogli, Panie, obfitować w Twoich owocach. W Twoich owocach, Panie, i dla Twojej chwały. Amen.